Dobry wieczór, a dzisiaj w studiu gościmy Barbarę Nowacką, Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się, dzień dobry. To Koalicja Obywatelska już się szykuje do samodzielnego startu w najbliższych wyborach?
My cały czas się szykujemy do startu w wyborach, ale cały czas czekamy na pozostałych partnerów koalicyjnych. I mówiąc szczerze, my dzisiaj, obserwując te wszystkie zamieszania, wykazujemy dużą cierpliwość, duży spokój, ale... i dużą radość, że w końcu burze się uspokoją i będzie nam się udało
niektórzy
budować.
Już mówią, że temat wspólnych list opozycyjnych to jest już sprawa zamknięta, że już nie ma o czym marzyć, że trzeba się przygotować do startu. No, jednak mamy sytuację taką, że Szymon Hołownia trochę kręci nosem, że nie chce z PSL-em, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nie chce z Lewicą. No to może już czas porzucić te marzenia. Nie,
mimo to, że będziemy podejmowali działania szykujące nas do samodzielnego startu, do końca będziemy czekali na decyzję i w momencie, kiedy nawet będzie kwiecień, maj, czerwiec i Szymon Hołownia powie, słuchajcie, przemyślałem, chcę tej wspólnej listy, to my absolutnie zrobimy wszystko, żeby to doszło
czy
do skutku.
Czy jesteście w stanie czekać do ostatniej chwili na Szymona Hołowni na przykład?
Robić swoje, przygotowywać się, rozmawiać o programie, prowadzić kampanię, ale cały czas mieć nadzieję, że inni też postanowią pójść ten najbardziej efektywny scenariusz, czyli wspólnej
listy. Dobrze, bo Szymon Hołownia stwierdził, że decyzja powinna zostać podjęta u nas zresztą na antenie, kiedy będziemy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o badania i wzajemne relacje, i ten moment jeszcze nie nadszedł. No to jak długo jesteście w stanie czekać, aż on nadejdzie? Gdzie jest ten deadline dla innych partii opozycyjnych, żeby jednak zdecydować się lub powiedzieć zdecydowane nie.
My nie jesteśmy od tego, żeby nad interes tempa naszej kampanii przedkładać interes kraju. Jak zadeklarowaliśmy, wspólna lista, tak będziemy czekać, robiąc równocześnie swoje rzeczy, szykując się do kampanii, szykując naszych kandydatów, ale proszę zwrócić uwagę, w każdej chwili, jeżeli powiedzą pozostałe partie, chcemy iść razem, to my umiemy się tak dogadać nawet między sobą, żeby te miejsca na wspólnych listach były i żeby to było szybko, sprawnie i bezkonfliktowo. Co do kwestii programowych, przecież my tyle rzeczy robimy razem, w tylu rzeczach jesteśmy zgodni, że jedna czy druga animozja czy burza nie powinny wpłynąć na to. Zresztą nie oszukujmy się, nasze elektoraty wszystkie czekają na jedno, na zwycięstwo opozycji.
Ja mam wrażenie, że pani jest optymistką cały czas, jeżeli chodzi o wspólną listę, czyli że liczy pani na taką możliwość i ma na nią nadzieję.
Ja uważam, że ona jest po prostu najbardziej efektywnym rozwiązaniem i mam nadzieję, że pozostali, szczególnie liderzy partyjni, też odrobili fundamentalną i podstawową lekcję matematyki i lekcję tego, jak działa metoda Donta. Po prostu wierzę w mądrość człowieka.
A macie zaufanie do Szymona Hołowni po tym, jak on ostatnio się wyłamał w sprawie głosowania ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy ważnej dla odblokowania środków w KPO?
Dzisiaj to zaufanie jest w takiej lekkiej bezsie, ale myślę, że do Hossy też dojdziemy.
Aha, czyli w dołku zaufanie do Szymona Hołowni?
No, ciężkie to są relacje, szczególnie kiedy słyszymy to od osób, które brały udział w tych rozmowach i negocjacjach, że ten stolik został przez Szymona Hołownię wywrócony, ale... Mówiąc szczerze, po 2-3 tygodniach jesteśmy też w stanie i żyć z tym, i to zaufanie odbudowywać. To są czasami drobne rzeczy. Dzisiaj wydaje nam się to ważne i kluczowe, ale znowu, jeżeli mamy wygrać wybory, i tak będziemy ze sobą współpracować, więc może lepiej odbudować zaufanie jak najszybciej.
Mówi pani, i tak będziemy ze sobą współpracować, czyli w pewnym sensie czujecie się skazani na współpracę z Szymonem Hołownią. No nawet jeżeli wybory by zostały wygrane przez opozycję, no to utworzenie rządu wymaga dogadania się właśnie z Polską 2050.
Myślę, że budowanie rządu będzie wymagało dogadania się ze wszystkimi, żeby mieć dużą większość, bo naszym marzeniem nie jest po prostu wygrać wybory i mieć większość i stworzyć jakiś rząd. Naszym marzeniem jest mieć taką większość, żeby to była większość konstytucyjna, żeby móc odrzucać weta prezydenta, żeby móc dobrze rządzić, współdziałać, faktycznie dokonywać reform, które będą potrzebne, posprzątać po PiS-ie również kwestie sądownictwa, również kwestie Trybunału, i nie zrobimy tego bez dobrych relacji z Lewicą, z PSL-em, z Szymonem Hołownią i z wieloma innymi grupami, podmiotami, z którymi chcemy współpracować, z tym ruchami obywatelskimi.
No, budowanie większości konstytucyjnej to jest bardzo ambitne zadanie. Wydaje się, że sondaże jeszcze nie są takie łaskawe dla was pod tym kątem, ale...
Nie są łaskawe, no ale trzeba sobie stawiać takie, powiedziałabym, dalekosiężne cele i wiedzieć, do czego dążymy. I oczywiście dzisiaj sytuacja jest taka, że opozycja ma szansę współrządzić ze sobą wzajemnie, jak się zepnie i postara, i mamy szansę zmienić rząd. Natomiast dlatego namawiamy na wspólną listę, żeby chociażby odrzucać weto prezydenckie. A w kolejnym kroku ta taka większość pozwalająca na poważne reformy.
Barbara Nowacka, Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska. Cały czas rozmawiamy, zmieniając trochę temat, bo do wspólnych ewentualnych danych oczywiście opozycyjnych rządów, będziemy wracać. Czy pani zdaniem Radosław Sikorski powinien, tak jak chce premier Morawiecki, przeprosić i wycofać się ze swoich słów? Ja przypomnę, w Radiu Z Radosław Sikorski sugerował, że na początku wywołanej przez Rosję wojny za naszą wschodnią granicą rząd PiS mógł dopuszczać możliwość rozbioru Ukrainy. Tak ma wynikać z tych słów. Takie komentarze się pojawiają w internecie. Tak ta wypowiedź jest interpretowana, więc pytanie jest takie, czy on powinien przeprosić i się wycofać?
Słabe słowa. Radosław Sikorski zresztą próbuje to wytłumaczyć w swoich mediach społecznościowych, ale ja naprawdę namawiam pana premiera Morawieckiego, żeby on przestał zajmować się wypowiedziami europosłów i zajął się rządzeniem, porządkiem w swojej koalicji, zajęciem się tym, co jak mu Ziobro blokuje pieniądze europejskie, a już jak naprawdę nie ma co robić, to może niech po prostu ujawni swój i swojej małżonki majątek i się wytłumaczy z niejasności. A Sikorski, wydaje mi się, że już wszystko na ten temat zostało powiedziane, co miało być powiedziane. No, znaczy szkoda tracić słów na niepotrzebne słowa.
No dobrze, ale to czy na przykład Radosław Sikorski, przepraszam, bo ja uważam, że jednak warto jeszcze powiedzieć kilka słów. On mówił, że on by chciał startować do Sejmu, na przykład gdyby został poproszony przez Donalda Tuska, to do Sejmu by wystartował z list Koalicji Obywatelskiej. Czułaby się pani komfortowo na liście z Radosławem Sikorskim? No, kontrowersyjnym jednak politykiem, który no, tymi swoimi wypowiedziami raczej nie pomaga wam jako Koalicji Obywatelskiej.
Pożyjemy, zobaczymy, jakie będą decyzje, skład personalny, list. Sikorskiemu na pewno nie można odmówić odwagi, natomiast można mu odmówić wyczucia w wypowiadaniu pewnych słów. Natomiast, wie pan, też trzeba sobie spojrzeć na to, że my nie jesteśmy, i to mówię jako koalicjant, od tego, żeby innym partiom układać listy. I takie jak oczekuję, że Donald Tusk nie będzie ingerował w to, kto będzie startował z ramienia inicjatywy, no to też tak rozsądnie podejdzie do tematu, żeby te listy jak najwięcej ze strony Platformy, jak największy zysk przenosiły. I to jest tak naprawdę kluczowe, żebyśmy ściągali głosy. A dzisiaj ustalanie, nazwisko, skąd, naprawdę, my na razie nie wiemy, czy mamy tych koalicjantów, czy nie.
No, nie wiecie też, czy macie wystarczająco dużo wyborców, żeby tak jak pani mówi, listę, większość konstytucyjną zdobyć. No jednak
ale będziemy
wyborcy
walczyli.
Mogą się odsuwać po takich słowach właśnie, takich przecież prominentnych, doświadczonych, starych wyjadaczy jak Radosław Sikorski, no, mogą się trochę
proszę żachnąć. Odeślę pana, tak jak to uwielbiamy my na opozycji, odeślę pana do spojrzenia na to, co się dzieje wśród polityków PiS. Mówią przeróżne rzeczy, natomiast wyborcy cenią ich nie za to, że jeden czy drugi mówi nieprawdę. Ja mówię o tych twardych wyborcach pisowskich. Czy mówi nieprawdę, czy coś powie głupiego, żenującego, a nadal mają jakieś tam cele, dla których wspierają te partie. I jestem przekonana, że tak jak słowa Radosława Sikorskiego chyba są przez wszystkich tak samo oceniane, to nadal są ludzie, którzy uważają, że wiele dobrego zrobił, wiele potrafi i dla samych tych zasług. Przecież gdyby wyborca Kaczyńskiego odsuwał się od Kaczyńskiego za te głupstwa o dawaniu w szyję, to już dawno by Kaczyński nie miał wyborców.
Czyli jedna wypowiedź nie przekreśla. Wracając na koniec jeszcze naszej radiowej części rozmowy, ja chciałem zapytać, kto powinien stanąć na czele ewentualnego opozycyjnego rządu? Ja pytam dlatego, bo odpowiedź dla niektórych oczywista, że Donald Tusk to nie jest taka oczywista. Wyborcy zapytani przez Ibris w imieniu Rzeczpospolitej mówią, że nie Donald Tusk, że wręcz ktoś spoza Platformy Obywatelskiej, ktoś inny z Koalicji Obywatelskiej. Podziela pani zdanie
podzielam
wyborców?
Zdanie, że powinien to być ktoś z partii, która ma największe poparcie, czyli Koalicji Obywatelskiej. Będziemy o tym decydować. Dzisiaj oczywiście pierwszym wyborem wydaje się Donald Tusk, natomiast też gdzieś bardzo wysoko na tej giełdzie jest chociażby Rafał Trzaskowski, który też ma wszystkie kompetencje, ale najpierw musimy wygrać wybory, a potem zapewniam, że akurat o to my się wewnątrz koalicji nie będziemy spierać.
Barbara Nowacka jest cały czas z nami, my tylko przenosimy się do radia internetowego RMF24 oraz na nasze strony w sieci. Zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy. No to ciekawe, co pani mówi. Powiedziała pani o Rafale Trzaskowskim, no bo właśnie...
Widziałam ten sondaż, te badania,
właśnie,
no to
sondaż,
wiem jakie
jak są
kolejności.
Jak się tak patrzy na ten sondaż, no to oczywiście 27% osób mówi, że już raczej spoza Platformy, ale to już co czwarty zapytany mówi Rafał Trzaskowski, a tylko 15% Donald Tusk. No to może to jest czas, żeby Donald Tusk nie tyle odsunął się w cień, co raczej zrobił krok w bok i pokazał czas na innych.
Dziś Donald Tusk ma, bo sam wziął na siebie to ważne zadanie i udowadnia, że potrafi to zrobić, czyli wygrać z PiS-em. Proszę porównać sondaże, notowania, jak bardzo rośnie i jak trzeba mu to absolutnie oddać, jak jest bardzo pracowity i konsekwentny w swojej pracy. Dzisiaj jest na spotkaniu w Siedlcach, kilka dni temu oglądaliśmy go na spotkaniu w Lublinie, a przedtem na spotkaniu w Rafako, gdzie odrzucił całą politykę, tylko namawiał rząd do aktywności. I to trzeba docenić. Z drugiej strony jest Rafał Trzaskowski, lubiany, ceniony, bardzo popularny, również wśród młodego pokolenia prezydent Warszawy. Tylko się cieszyć, że mamy z czego wybierać. Proszę popatrzeć na tę smętną partię Prawo i Sprawiedliwość.
Klęska urodzajów w Koalicji Obywatelskiej nastąpiła najwyraźniej.
Proszę popatrzeć na smętne Prawo i Sprawiedliwość, że wszyscy wiedzą, że rządzi Kaczyński, a muszą trzymać takiego Morawieckiego, którego tam mało kto szanuje. Ziobro go publicznie obraża. Co i już próbuje go skasować, jak nie Witek to Szydło. No to są dopiero problemy. Mamy dwóch super liderów i jeszcze kilka innych osób, które są rozważane jako potencjalni.
No pytanie, czy ci super liderzy, jak już dojdą do władzy, nie zaczną ze sobą trochę walczyć, bo to się przecież w polityce zdarza i to również obserwujemy w Prawie i Sprawiedliwości.
Będziemy mieli ważne wyzwania, że te wewnętrzne sprawy będą absolutnie drugoplanowe.
Ufa pani w to, że żadne osobiste niesnaski nie wpłyną na politykę. Bo takie deklaracje się pojawiały już wcześniej.
Że wpłyną? W momencie, kiedy wygrywamy wybory, jest tyle rzeczy do zrobienia, że jeżeli ktoś będzie miał czas na wewnętrzne konflikty, to znaczy, że słabo pracuje. Więc wszystkim radzę po prostu wziąć się do pracy, bo tyle, co my mamy do naprawienia, to zajmie.
Dobra, a propos rzeczy do zrobienia. Ile podpisów zebraliście już pod inicjatywą Tak dla in vitro? Ja wiem, że pani była ostatnio w Elblągu. Zbierała pani również te podpisy?
Zbierałyśmy z posłanką Pomaską, szefową komitetu, stąd mam dosyć takie informacje z pierwszej ręki. Od niej byłyśmy i w Nowym Dworze Gdańskim, i w Malborku, i w Elblągu. Super się zbiera. Dziękuję za każdy podpis. Szacujemy, że tych podpisów zbliżamy się pod 300 tysięcy. 100 tysięcy pierwsze mieliśmy już przed świętami i te podpisy po prostu do nas spływają. Są przysyłane pocztą, przynoszą nam ludzie, przynoszą do biur, kontaktują się, więc jest po prostu mega odzew.
Czyli zainteresowanie jest. A ja chciałem zapytać, no bo te podpisy oczywiście one są zbierane w konkretnym celu, po to, żeby ta inicjatywa znalazła się w Sejmie. Jeszcze w tej kadencji Sejmu ten projekt Tak dla in vitro ma się pojawić?
Tak.
Jest taka determinacja?
Taki jest plan. My będziemy zbierać co najmniej jeszcze przez miesiąc podpisy, a potem zamierzamy je po prostu złożyć i po tych 3 miesiącach obligatoryjnych wejdzie projekt pod debatę.
A nie obawia się pani, że jak ten projekt wejdzie pod debatę sejmową, no to Prawo i Sprawiedliwość pozbędzie się go w sposób bardzo brutalny, wyrzuci do kosza i te wszystkie podpisy, które zbieracie, się po prostu zmarnują?
Po pierwsze się nie zmarnują, bo to jest też dla nas bardzo ważna informacja, jak dla ludzi jest istotne in vitro. Ja miałam wczoraj takie spotkanie z panem, który okazał się twardym wyborcą PiSu. Z pełnym przekazem z TVP Info. Wszystkie złe rzeczy, które można powiedzieć w międzyczasie w naszej rozmowie, powiedział. 100% paseczków. Ale powiedział, ale ja podpiszę się pod tą refundacją, bo powinna być refundowana, bo to jest ważna sprawa. Chociaż nie popierał nas, nie popierał naszych poglądów, krytykował liderów opozycyjnych, to wiedział, że in vitro powinno być refundowane z budżetu państwa. I ja bym to kolegom i koleżankom z PiS zostawiła pod rozwagę, że po prostu również ich elektorat oczekuje, że osoby, które zmagają się z niepłodnością, bez względu na barwę polityczną, będą mogły skorzystać z pomocy państwa w tej sprawie. Naprawdę, in vitro nie ma barw politycznych. To jest decyzja, barwa miłości. Mówimy o tym sobie umownie. Ale no, prawda jest taka, że jeżeli chcą wpłynąć na poprawę dzietności, to niech nie wyrzucają pieniędzy na naprotechnologię, ale zwyczajnie niech refundują in vitro.
Spotkanie z takim jednym człowiekiem, twardym wyborcą PiSu, tak jak pani powiedziała, oczywiście może dawać jakąś nadzieję, ale to byłby raczej przykład anegdotyczny, jednostkowy. Wierzy pani, że to się przełoży rzeczywiście na stanowisko partii? Być może na przykład w tym momencie przedwyborczym, kiedy oni będą chcieli też zaplusować u swoich wyborców, myślących właśnie tak jak ten człowiek, którego pani spotkała.
Wie pan, jeżeli oni realnie myślą o tym, żeby Polska wyszła z nadciągającego kryzysu demograficznego, rodzi się najmniej dzieci od II wojny światowej. Polki nie decydują się na posiadanie dziecka. Bardzo często decyzja jest odwlekana. W bardzo podobnych nam na swój sposób Czechach model rodziny w tej chwili obowiązujący wśród młodych to są rodzice i trójka dzieci, bo są dobre warunki mieszkaniowe, zasiłki. Mówiąc szczerze, te programy socjalne są trochę słabsze niż u nas, ale jest atmosfera dobra. Rozbudowana jest infrastruktura przedszkolno-żłobkowa. U nas dzieje się to bardzo wolno albo nie dzieje się w ogóle. Atmosfera wokół kobiet ciąży jest po prostu fatalna i ten strach widać. I jeżeli chcą realnie tutaj coś zrobić, to po pierwsze powinni refundować in vitro, a po drugie poważnie podejść do programów mieszkaniowych.
Namawia pani oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, że jeżeli kiedy ten projekt trafi, to żeby oni podeszli do niego poważnie, a nie potraktowali tak jak często różne projekty obywatelskie niestety w parlamencie kończą. Ja mam jeszcze pytanie o ustawę wiatrakową, ponieważ wiemy, że ona ma się pojawić na komisji dzisiaj o 19:00. Mhm. Właściwie 8 jest tych ustaw różnych. To nie jest tak, że to jest jedna ustawa i to jest lekki bałagan, jakby się tak nad tym zastanowić. Czy Koalicja Obywatelska pomoże Prawo i Sprawiedliwości, jeżeli zajdzie taka potrzeba, taka konieczność?
Słusznie pan powiedział, że jest 8 projektów, w tym jeden nasz,
jeden
Koalicji
wasz,
Obywatelskiej.
PSL-u, Lewicy
rozmawiałam, wszystkie partie opozycyjne wiedziały, że trzeba to po prostu odblokować.
Tu się ma wrażenie, że się opozycja trochę nie dogadała, jeżeli każdy wrzuca swoje.
Ale niekoniecznie się musimy dogadywać, jeżeli z naszej strony jest ktoś, kto ma pomysł na rozwiązanie i PSL też ma jakiś pomysł. Te ustawy zresztą leżą tak po 3 lata już tam. Ja rozmawiałam wczoraj z posłanką Małgorzatą Chmiel, która jest autorką tej naszej ustawy. Ona mówi, że większość rozwiązań, które dzisiaj przedstawia PiS w swojej ustawie, która prawdopodobnie będzie tą wiodącą, jest dokładnie taka sama jak w naszej. No więc tak na logikę. Przecież nam na czym zależy? To mamy głosować przeciwko temu, żeby utrzeć nosa PiS-owi? No przecież to byłby jakiś absurd. To my chcemy po prostu odblokować energię odnawialną w Polsce.
No to rozumiem, że mimo tego takiego pozornego bałaganu, który tutaj mamy, raczej problemu nie powinno być, tak?
Czy problem energia, będzie wewnątrz prawicy?
Energia odnawialna to oczywiście jedna sprawa, druga sprawa to kamień milowy KPO i gigantyczne pieniądze, które już powinny tutaj być.
Tylko, że my żeśmy złożyli nasz projekt, zanim w ogóle się pojawił temat kamienia milowego. Przypomnę, kamienia milowego, który rząd Mateusza Morawieckiego wynegocjował z Brukselą. Więc i w PiS-ie powinna być zgoda. Tylko przypomnijmy sobie, dlaczego jest cały czas ten wielki problem z tym, że w Polsce te wiatraki nie powstają tak, jak powstawać powinny. Otóż z tym, że część polityków PiS-u, nie żadnej Solidarnej Polski, ale PiS-u, pani Zalewska, zablokowali rozwój OZE i to oni doprowadzili do tego, że tak jak inne kraje się rozwijały, tak u nas kompletny zastój. I dzisiaj chcą odblokować, bo kamień milowy, może chcą też odblokować, bo może zrozumieli, jak ważna jest niezależność energetyczna, a przecież odnawialne źródła energii to uwolnienie się od krwawej ropy Putina i różnych jego innych pobratymców, ale też po prostu uniezależnienie się od ewentualnych konfliktów i napięć.
No tutaj oczywiście OZE robi robotę, ale też elektrownia jądrowa, która ma powstać, która przecież już jest w procesie, niebagatelną rolę
zresztą
odegra
nie
w tym, o czym pani mówi.
Zresztą nie jedna i swoją drogą też kolejna rzecz, która po prostu powinna się była wydarzyć. Ja tylko mam nadzieję, że rządzący znowu podejdą poważnie
tak
do mieszkańców,
że ma się wydarzyć.
Ma się wydarzyć, tylko niech zaczną rozmawiać z ludźmi, bo to jest mój okręg wyborczy, ja spotykam się z mieszkańcami właśnie Choczewa i okolic.
I co ludzie mówią, że nie ma żadnych konsultacji, że nikt z nim nie gada?
Że za mało, że oni powinni już dzisiaj wiedzieć, jak będzie wyglądała ich przyszłość, co będzie za 10 lat, co z ich domami, co z tym okresem przejściowym, kiedy będzie budowana elektrownia. Jedyne, co usłyszeli, to to, że lasy, którymi rządzi brat pana Obajtka, prawdopodobnie wydzierżawią teren, żeby tam budować zaplecze dla tych, którzy będą tę elektrownię budować. Oni pytają, dlaczego w ten sposób? Przecież my też mamy pewne zaplecze. Dla nich to jest pewien koniec turystyki i takiego stylu życia, do jakiego się przyzwyczaili. Ale są gotowi na zmianę. Tylko niech rządzący z nimi zaczną po prostu poważnie rozmawiać o przyszłości.
Na te rozmowy na szczęście jeszcze jest czas, bo elektrownia atomowa nie powstaje w 2 miesiące, ani w rok, ani w 5 lat.
Powstaje w 10 do 15, ale tak. Dla kogoś, kto ma kompletnie mieć zmienione życie, to jest najwyższy czas, żeby już się dowiedzieć, jaki jest plan rządzący.
Oczywiście pełen pakiet informacji powinien trafić do każdego, kto tam mieszka. Myślę, że tutaj każdy się zgodzi i głos tych ludzi również pod uwagę brany być powinien. Trochę znowu zmieniając temat, bo dużo dziwnych rzeczy się ostatnio dzieje w policji. A to granatnik wypali w biurze komendanta, a to okaże się, że brat komendanta ma jakieś powiązania z mafią VAT-owską, a to jakiś radiowóz rozbije się o drzewo i okaże się, że tam były dwie dziewczyny nastoletnie,
którym policja nie udziela pomocy,
policja nie
udziela
pomocy. Bardzo dziwne historie i to jest jakby oczywiście jedna strona tego medalu dość intensywna. Teraz ja chciałem zapytać, no bo pani też miała swoje przejścia z policjantami, którzy użyli wobec pani, właściwie jednym policjantem, gazu łzawiącego i ta sprawa, mam wrażenie, jakoś trochę zniknęła z naszej świadomości. Ja chciałem zapytać, czy coś się w tej sprawie wydarzyło? Czy ma pani jakiekolwiek informacje po tych, to już chyba 2 lata temu było, prawda? Jeżeli dobrze kojarzę.
Tak, tak.
Więc wydawałoby się, że 2 lata to dość, żeby sprawę dogłębnie wyjaśnić.
Czy to jest sprawa moja, jest sprawa posłanki Biejat.
W sprawie posłanki Biejat śledztwo, zdaje się, zostało wszczęte, a u pani
w mojej sprawie
nie
było wszczęte, było umorzone, ja poszłam do sądu, zostało wznowione i policja wykonuje najgłupszą możliwą rzecz, czyli tam było około 100 tysięcy osób i oni każdego, kogo spisali, przesłuchują na okoliczność, czy coś wie. Kiedy ktoś, kto był oddalony o 0,5 kilometra dalej, nie ma właściwie nic w tej sprawie do powiedzenia. Natomiast w tej sprawie do powiedzenia mają do powiedzenia materiały dowodowe, moje zeznania i zeznania kilku osób, które były koło mnie, ale były też zeznania policjanta i policjant powiedział, że on był sam. prawda? Pan zrobił tutaj taką dziwną minę, państwo
wrażenie,
tego nie widzicie.
Wrażenie, że ja widziałem zdjęcie. Tak.
Wszyscy państwo możecie zobaczyć zdjęcia, tam była cała grupa policjantów.
I nie wydaje mi się, żeby to był jeden policjant.
I on był sam,
trudno
się
powiedzieć, że ktokolwiek był sam w tym gigantycznym tłumie, który tam
był. Sam się przestraszył i na podstawie tych zeznań umorzono, ale wniosłam do sądu. To jest oczywiście pewna uciążliwość, ale sąd zdecydował, że sprawa będzie kontynuowana, no i trwają przesłuchania. Natomiast cały problem z policją to nie jest tak naprawdę ten czy inny przypadek. To jest całość, czyli brak szkoleń dla policjantów. Ci policjanci, którzy wychodzili na tłumienie protestów, bardzo często byli bardzo słabo przeszkoleni. Zredukowano im godziny szkoleń. No zresztą proszę powiedzieć, komendant główny, który nie rozróżnia atrapy od granatnika, no to już jest rozpacz w przeszkoleniu.
O, tutaj wersje są różne, jak to miało wyglądać.
Niektóre mniej, trochę, niektóre bardziej anegdotyczne, ale wszystkie budzące niepokój.
Problem polega jednak na tym, że tak naprawdę nie wiemy, jak to wszystko wyglądało, bo te wyjaśnienia są bardzo niejasne.
I w normalnej sytuacji to byłoby dokładne sprawdzanie, kto, dlaczego, w jakich okolicznościach, w jakim stanie zdrowia wykonał akcję odpalenia granatnika. Tak ja usłyszałam tylko, że to on jest poszkodowany. I powtórzę to po raz kolejny. Ewidentnie, przez własną głupotę jest poszkodowany, bo nie przemyca się granatników. No ale jeżeli tak działa policja, która była zmuszana, bo też proszę nie winić za te wszystkie działania poszczególnych policjantów. To jest zepsuty system, zepsuty przez komendanta głównego, usłużnego politycznie, zepsuty przez naciski polityczne, przez brak szkoleń, przez słabe finansowanie. Przecież mamy świetnych, dobrze przygotowanych policjantów, uczciwych ludzi. Jeżeli ich się zmusza do rzeczy głupich, typu cięcie kartoników i posypywanie ministra konfetti, to proszę wierzyć, porządni ludzie albo nie chcą w tym brać udziału, albo po prostu zmieniają pracę.
Wydaje się, że jest oczywiście również problem z rękami do pracy, bo bardzo wiele osób z policji albo odchodzi, albo planuje odejść. To wiemy, bo pojawiają się takie informacje. To jeszcze pytanie na koniec. To ma pani nadzieję, że już wracając do tej pani sprawy, ona kiedykolwiek zostanie rzeczywiście tak dogłębnie wyjaśniona, czy raczej to są takie... Ja wiem, że...
Znaczy, interesu przyznać, że był policjant źle wyszkolony i że dostali tak naprawdę polecenie używania gazu. On nie wiedział, jak używać gazu. Gazu nie można używać z odległości tak bliskiej. Trzeba tam powyżej pół metra i nigdy w oczy. A szczególnie komuś, kto jest absolutnie nieagresywny i stoi. To widać na tych zdjęciach. I ta moja sprawa będzie miała jakiś finał, ale jest wiele innych spraw. Są sprawy dzieciaków, które były przetrzymywane w radiowozach, którym przeszukiwano telefony, których zastraszano, którym nie pozwalano na kontakt z rodzicami, których wożono do jakichś komisariatów, gdzie ich upokarzano. To jest cały systemowy problem. Nie problem jednej czy drugiej posłanki.
No i właśnie, ten systemowy problem, o którym pani mówiła, to rzeczywiście są sprawy, których jest trochę i czytaliśmy o nich jednej po drugiej. W różnych sytuacjach one się wydarzały. Czy one są w pani opinii i ocenie do wyjaśnienia, czy raczej do zakopania przez ludzi, którzy mają je wyjaśnić?
Ja też rozmawiam z wieloma policjantami. Oni chcieliby, żeby historie właśnie takie, jak wybuchający granatnik, czy policjanci wywożeni, dzieciaki, dziewczyny do gdzieś tam i potem każący im w wulgarny sposób wysiąść z auta, ponosili konsekwencje. Bo to psuje wizerunek całej policji. Policji, która po 89 roku nie miała łatwego zadania, żeby udowodnić, że nie jest milicją, tylko że są tam porządni ludzie, którzy zajmują się ściganiem przestępców. A niestety władza doprowadziła do tego, że dzisiaj policjant jest postrzegany jako ten, kto albo pilnuje domu Kaczyńskiego, albo gazuje dzieciaki na protestach. I to jest problem również policjantów. I oni też będą chcieli się oczyścić.
Miejmy nadzieję, że to się wydarzy z sukcesami. Może nie za miesiąc, za dwa, może za trzy miesiące,
a może nawet
jutro.
Ktoś wyjdzie jednak i powie, to pan jest optymistą.
Ja lubię być optymistą, bo wtedy łatwiej się żyje. Barbara Nowacka, posłanka Inicjatywy Polskiej Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj była z nami w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki.